Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 8 września 2022 roku, zmarła królowa Elżbieta II, najdłużej panujący monarcha brytyjski. I myślę, że to dobry czas na refleksję na temat samej monarchii brytyjskiej, a także tego, co po królowej Elżbiecie, co przyniesie panowanie Karola III. Śmierć królowej Elżbiety II wyznacza pewnego rodzaju granice w historii Wielkiej Brytanii, zamyka pewnego rodzaju epokę, ale także w mojej ocenie oznacza koniec pewnego podejścia do polityki międzynarodowej, którą prezentowała brytyjska monarchia przez ostatnie 70 lat. Królowa Elżbieta II uosabiała pewną ideę świata połączonego jako pewnego rodzaju wspólnota narodów, i tutaj celowo odnoszę się do tego pojęcia do nazwy organizacji międzynarodowej, która zrzesza 56 niepodległych państw, która została ustanowiona w 1931 roku na mocy statutu Westminsterskiego, wtedy jeszcze jako brytyjska wspólnota narodów. I rzeczywiście ta, można powiedzieć, wspólnota kulturowa i zapewnienie także wpływu w Wielkiej Brytanii przez soft power, przez taką miękką siłę, były jednymi z bardzo istotnych idei, które przyświecały monarchii brytyjskiej pod rządami Elżbiety II. Oczywiście warto podkreślić, że było to wielkie przejście, że to panowanie Elżbiety II było takim mostem między epoką imperialną, a już epoką postimperialną w historii Wielkiej Brytanii. Kiedy Elżbieta II się urodziła w 1926 roku, jej ojciec był przecież cesarzem Indii. Natomiast już w schyłku swojego życia mała karaibska wyspa Barbados zdecydowała się, że nie chce już, aby brytyjski monarcha był głową tego państwa i przeszła na ustrój republikański. To też jest takie, swego rodzaju takim symbolem. Wielu Brytyjczyków, wielu światowych przywódców, a także zwykłych konsumentów informacji na całym świecie zapamięta królową Elżbietę II z uwagi na jej wdzięk, humor i jej oczywiście długowieczność. Natomiast warto spojrzeć chłodno i bez emocji na panowanie tej monarchini i także przyjrzeć się innym poglądom na jej panowanie, odmiennym poglądom od tego wizerunku PR-owego rodziny królewskiej tworzonej przez czołowe brytyjskie agencje PR, czy w oderwaniu od tego popkulturowego wizerunku rodziny królewskiej, który zaserwował nam chociażby serial na Netflixie. Warto zwrócić uwagę na te głosy, które pojawiają się w państwach byłych koloniach brytyjskich. Jeśli spojrzymy chociażby na Republikę Południowej Afryki, no zobaczymy wówczas całą masę krytycznych głosów, jeśli chodzi o panowanie Elżbiety II. Możemy przeczytać o tym, że ta śmierć jest swego rodzaju przypomnieniem tragicznego okresu w historii Republiki Południowej Afryki i w ogóle całego tego kontynentu. Bardzo często w państwach, byłych koloniach brytyjskich przypomina się, że Elżbieta II podczas swojego 70-letniego panowania nigdy nie przyznała się do okrucieństw, które Wielka Brytania wyrządziła rdzennym mieszkańcom, czy to Afryki, czy Karaibów, czy Azji. I to rzeczywiście te głosy bardzo, bardzo mocno się pojawiają właśnie już po śmierci brytyjskiej monarchini. Panowanie Elżbiety II to zarówno wielkie przemiany historyczne, wielkie przemiany cywilizacyjne, technologiczne, wielkie przemiany wewnątrzpolityczne, no ale także przemiany społeczne, wielka przemiana społeczeństwa brytyjskiego w takie społeczeństwo wiele bardziej płynne, wielokulturowe, na pewno bardziej świeckie. W sensie geopolitycznym to 70-letnie panowanie to przede wszystkim zmniejszenie się Wielkiej Brytanii, Brytanii z rozmiarów Imperium Brytyjskiego do wspólnoty brytyjskiej, a właściwie tej wspólnoty narodów, która stanowi coraz luźniejszy zlepek państw, i to rozluźnienie jest coraz mocniej widoczne. Niewątpliwie zmniejszenie się Wielkiej Brytanii do kieszonkowego mocarstwa, jak mówią krytycy, czy po prostu regionalnego mocarstwa, to pewien oczywiście fakt, czy zmniejszenie się Wielkiej Brytanii do roli junior partnera Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście warto oczywiście także wspomnieć o prerogatywach monarchy brytyjskiego i tego, i zastanowić się, czy rzeczywiście Elżbieta II wykorzystywała w pełni te swoje uprawnienia. W wielu mediach i słuchając wielu komentatorów możemy usłyszeć, że tak naprawdę to była funkcja wyłącznie reprezentacyjna, żeby nie powiedzieć złośliwie dekoracyjna, no ale tak oczywiście nie jest. Mówienie o tym, że monarcha brytyjski jest wyłącznie kwiatkiem do kożucha, używając takiego czysto publicystycznego języka, czy jest, ma właśnie taką dekoracyjną formę, jest, no, wynika z nieznajomości tych wszystkich konwencji, na których opiera się prawo w Wielkiej Brytanii. A pamiętajmy, że ten cały zestaw konwenansów konstytucyjnych, ustaw ustrojowych, czyli prawo zwyczajowe i precedensowe, a także prawo stanowione, no jest o wiele bardziej skomplikowane niż prawo konstytucyjne w Polsce. W związku z tym oczywiście mnóstwo rodzi się tutaj wątpliwości, jeśli chodzi o prawo zwyczajowe, czy o kwestie precedensów, które no po prostu nie występują w prawodawstwie na przykład polskim. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że możliwość oddziaływania monarchy brytyjskiego na brytyjską politykę zagraniczną, na brytyjską politykę bezpieczeństwa jest znacznie większy, niż ma to miejsce w przypadku urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. I oczywiście pamiętajmy o tym, że formalnie głowa państwa brytyjskiego może i wetować ustawy, i prowadzić politykę zagraniczną, i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale ten katalog spraw i możliwych obszarów oddziaływania monarchy brytyjskiego bardzo wiele zależy od charakteru, ambicji, chęci włączenia się w bieżącą politykę przez brytyjską głowę państwa. Pamiętajmy, że rząd brytyjski przecież sprawuje swoje funkcje w imieniu korony. To monarcha powołuje na urząd premiera. Może go także oczywiście odwołać, tak jak każdego z członków rządu. To oczywiście zwyczaj bardzo rzadko tak naprawdę realizowany, ale formalnie oczywiście monarcha ma taką możliwość, podobnie jak mam dostęp do wszystkich informacji o najwyższej klauzuli tajności w państwie brytyjskim. To formalnie przecież królowa, król Wielkiej Brytanii ma nadzór nad całością służb, może odwoływać urzędników, może powoływać jako głowa kościoła, bo też warto wspomnieć o tym, że monarcha brytyjski jest głową kościoła anglikańskiego, może powoływać arcybiskupa Canterbury i tutaj rzeczywiście ta możliwość oddziaływania na takiego nawet pośredniego, na wewnętrzną politykę brytyjską jest bardzo, ale to bardzo duży. Zresztą pamiętajmy o tym, że pod względem formalnym, takim prawnym, każda ustawa przegłosowana przez brytyjski parlament wymaga królewskiego podpisu, a zatem brak tego podpisu oznacza nie wejście po prostu danej ustawy w życie. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę czynnik geopolityczny i to, że i pozycję Wielkiej Brytanii we wspólnocie narodów, to, że brytyjski monarcha decyduje o formalnym wypowiedzeniu wojny, w zawarciu pokoju, może uznawać inne państwa, te nowo powstałe, może decydować o przyłączeniu do korony brytyjskiej jakiegoś terytorium, ale także ma tę funkcję no nie tylko reprezentacyjną, ale możliwość oddziaływania właśnie na forum wspólnoty narodów, no to rzeczywiście ma tutaj całkiem spory przynajmniej teoretyczny wpływ. Pytanie, czy Elżbieta II rzeczywiście korzystała z tych wszystkich, z tego całego zestawu królewskich prerogatyw, ponieważ no, ich umiejętne użycie może praktycznie wpływać na całą politykę Wielkiej Brytanii. To nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimiś wycinkowymi prerogatywami, czy z wycinkowym wpływem monarchy brytyjskiego na życie polityczne tego państwa, ale realnie, biorąc pod uwagę ten szeroki zestaw królewskich prerogatyw, to rzeczywiście osobowość, charakter, ambicja i chęć włączenia się monarchy brytyjskiego daje mu ogromne możliwości wpływania na całą politykę państwa brytyjskiego. Patrząc na panowanie Elżbiety II, no trudno nie odnieść wrażenia, że Elżbieta II nie korzystała z całego wachlarza swoich prerogatyw, starała się przede wszystkim pełnić tę rolę reprezentacyjną i być pewnego rodzaju symbolem ciągłości monarchii brytyjskiej. Nie angażowała się w te spory wewnątrzkrajowe. Nie była także jakimś istotnym, powiedziałbym, ośrodkiem, który nadawałby ton bieżącej polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa. Koncentrowała się na kwestiach właśnie tej wspólnoty, która jest no, swego rodzaju dziedzictwem po Imperium Brytyjskim. Pytanie oczywiście, jaką politykę będzie prowadził Karol III, jej syn, następca tronu. Myślę, że ma ambicje o wiele większe niż jego matka. Myślę, że nie będzie chciał pełnić funkcji wyłącznie reprezentacyjnej, będzie chciał nadawać pewien ton w polityce brytyjskiej. Pytanie oczywiście, w którym kierunku? Patrząc na jego dotychczasowe życie, na jego dotychczasowe zainteresowanie, na jego aktywność, myślę, że jednym z bardzo istotnych, jeśli no, nie najistotniejszą kwestią będą kwestie związane z tak zwaną polityką klimatyczną. Myślę, że to jest ten obszar, który jest szczególnie bliski Karolowi, dotychczas księciu Karolowi, a od wczoraj Karolowi III. Myślę, że dobrą ilustracją tych zainteresowań i poglądów dotychczasowego księcia Karola było jego wspólne wystąpienie z Klausem Schwabem, założycielem i dyrektorem wykonawczym Światowego Forum Ekonomicznego 3 czerwca 2020 roku. Wtedy właśnie podczas obrad Światowego Forum Ekonomicznego została ogłoszona idea Wielkiego Resetu. Myślę, że na temat Wielkiego Resetu, tej idei, koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej Klausa Schwaba i w ogóle postaci założyciela Światowego Forum Ekonomicznego poświęcę osobny odcinek podcastu geopolitycznego. To temat niezwykle ważny, niezwykle poważny, a sam Klaus Schwab jest niezwykle wpływową postacią polityki międzynarodowej i myślę, że absolutnie zasługuje na potraktowanie osobno. Ale chciałem zaznaczyć ten trend w zainteresowaniach i w poglądach Karola III, ponieważ moim zdaniem on będzie rzutował także na politykę brytyjską. Natomiast jeśli chodzi o politykę międzynarodową, myślę, że Karol III będzie kontynuował politykę ścisłego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, będzie się angażował w tego typu inicjatywy jak AUKUS, będzie angażował także Wielką Brytanię na Indo-Pacyfiku, chociaż spodziewam się także problemów wewnętrznych Wielkiej Brytanii. Myślę, że Karol III nie będzie miał takiego autorytetu, nie ma takiego autorytetu i prędko go nie zdobędzie, jaki miała Elżbieta II, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, i stąd spodziewam się nasilenia pewnego rodzaju tendencji separatystycznych, zwłaszcza w Szkocji. Myślę, że całkiem prawdopodobne jest w przyszłości kolejne referendum niepodległościowe. Myślę, że mimo tego zaangażowania się Wielkiej Brytanii w politykę globalną i mimo tych wielkich ambicji, które są wyrazem tej koncepcji Global Britain, to jednak pozycja Wielkiej Brytanii w wspólnocie narodów będzie się osłabiać i jakby ten, można powiedzieć, ta zmiana na stanowisku monarchy brytyjskiego wpłynie bardzo mocno na osłabienie pozycji Wielkiej Brytanii we wspólnocie narodów. Dziękuję Państwu za uwagę.